Poranek Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas jeszcze do godziny 10. Do godziny 10 trwa Poranek Wnet. Radio Wnet oczywiście trwa 24 godziny na dobę. A w naszym studiu jest kolejny gość, pan Olivier Bo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Francuski dziennikarz pracujący w Polsce, między innymi publikujący w tygodniku Do Rzeczy, ale też w paru innych miejscach, czyli będziemy rozmawiać o wielkiej europejskiej polityce. No to zaczniemy od Francji. Co słychać u prezydenta Macrona? Czy już poradził sobie ze swoimi kłopotami?
Chyba sobie nie poradził. Kolejna była sobota, bodajże ósma. Ogólnokrajowych protestów. Oczywiście te protesty mają miejsce też w tygodniu, tylko sobota to jest taki moment, kiedy nasilają. Zresztą ciekawe jest to, że wzorem tych protestów są te cotygodniowe protesty w byłej NRD, które doprowadziły do obalenia rządu komunistycznego. I tutaj też jakby część tych żółtych kamizelek odwołuje się do właśnie takich protestów na rzecz demokracji. Trzeba tu podkreślić zresztą, że ich głównym postulatem teraz nie jest już obniżeniem podatków, tylko wprowadzanie instytucji referendum z inicjatywy obywatelskiej, żeby przywrócić demokrację i żeby elity rządzące Francję nie mogły zakazać debaty na pewne tematy.
Pan mówi, że tutaj jest nawiązanie świadome do protestów w NRD, które były przed upadkiem ostatecznym komunizmu w Niemczech. Czy to znaczy rzeczywiście, że jest taka jakiekolwiek tutaj się widzi paralele? No bo to tak jakby jest nawiązanie do świata absolutnie niedemokratycznego, wręcz totalitarnego.
Widzi się paralela, tylko trzeba na wstępie podkreślić, że ten protest żółtych kamizelek jest bardzo zróżnicowany. Nie wszyscy mają te same postulaty, ani ten sam, ani nie mają tego samego punktu widzenia. Widzi się tą paralelę i to z kilku powodów. Po pierwsze, ważne zmiany zachodzą we Francji bez zgody społeczeństwa i myślę tu głównie o masowej imigracji, która odbywa się nadal. Mamy imigrację gdzieś na poziomie 300-400 tysięcy nowych przybyszy co roku, pomimo że sondaże jednoznacznie wskazują na to, że ogromna większość Francuzów tego nie chce i nie mają na to wpływu, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest sposób, w którym odbyły się ostatnie wybory prezydenckie, kiedy decyzją prokuratury i obsadzonej przez socjalistów zresztą i sędziów znanych z poglądów lewicowych oraz też przez działalność mediów lewicowych główny kandydat centroprawicy został jakby wyeliminowany, co też no, powoduje taką frustrację, taki niedosyt demokratyczny. To jest druga rzecz, a poza tym jest coraz bardziej ostra walka władzy z wolnością słowa we Francji, czego ostatnim, najnowszym przykładem jest słynna ustawa o fake newsach, która ma pozwalać władzy wykonawczej poprosić wybranego sędziego, żeby w ciągu 48 godzin doprowadził do zakazu publikowania pewnych informacji w trakcie kampanii wyborczych.
To rzeczywiście jest ciekawe. Kto w tej chwili protestuje właściwie? Bo to się czasem, u nas niektórzy podkreślali, że te protesty wcale nie były takie liczne, że one były zgodnie z francuską tradycją dosyć burzliwe, natomiast, że tak naprawdę to rzecz się liczyła w tysiącach, a nie w jakichś dziesiątkach czy setkach tysięcy.
No na pewno nie tylko w tysiącach, dziesiątki albo setki tysięcy, trudno powiedzieć, dlatego że rząd francuski i policja francuska mają taką udowodnioną tradycję przekłamania, bezczelnego przekłamania liczb, czego widzieliśmy na przykładzie tych wielkich protestów w obronie rodziny w 2013-2014. Dopiero później nawet sam prezydent Hollande i niektórzy ministrowie przyznali się do tego, że było faktycznie wtedy milion osób, a wtedy władza i policja mówiły o 150-200 tysięcy w tych największych protestach. Więc nie wiadomo, ile tak naprawdę jest. Według uczestników tych protestów jest na pewno więcej niż podaje się oficjalnie. są faktycznie burzliwe, ale to tak, jest taka tradycja, do tej pory to tylko skrajna lewica tak jakby mogła protestować, uciekając się do przemocy, a jak były bardziej prawicowe protesty, były pokojowe i to wtedy nie miały w ogóle żadnego wpływu. Mogły być nawet milionowe, to nie miało żadnego wpływu. Niestety we Francji tak jest, że jeżeli nie ma przemocy podczas tych protestów, to nie przyniosą żadnego skutku, tylko władza odnosi się do nich niezwykle pogardliwie. A jeśli chodzi o pytanie, kto protestuje, protestuje ogólnie, jakby uogólniając bardzo, biały Francuz należący do średniej klasy, ale do takiej średniej klasy niezbyt zamożnej. Oczywiście to nie są tylko biali Francuzi,
chcę
tylko
ogólnie. To jest jak, prawda, taki czarny sen feministek, biały heteroseksualny mężczyzna, który jeszcze w dodatku ma rodzinę i jakieś poglądy?
Trochę tak, chociaż to nie tylko, bo wiemy, że są też bojówki nawet skrajno-lewicowe, które dołączyły swoje postulaty. No każdy próbuje się przyczepiać do tych protestów. Poza tym, no, ponieważ to są ludzie, to jest ruch taki spontanicznie oddolny, są oczywiście ludzie o różnych poglądach, ale na przykład to, co jest niezwykłe w takich protestach, które no, w pewnym sensie wyglądają czasami na lewicowe, ale ludzie śpiewają Marsylianka bardzo często podczas tych protestów, czego się nie robi podczas lewicowych protestów.
Naprawdę? Nie śpiewa się Marsylianki podczas protestów? To jest taka lewicowa rewolucyjna pieśń.
To prawda i w zasadzie ktoś, kto ma poglądy bardziej, nie wiem, prorodzinne czy takie patriotyczne, może nie powinien tej pieśni śpiewać, ale w świadomości Francuzów no jest to hymn narodowy, który wyraża patriotyzm, więc wartość prawicową. Mimo że faktycznie jest pewna
sprzeczność. Wszystko się w tym dzisiejszym świecie pokręciło.
Tak, tylko że w świadomości Francuzów no nie ma. Także rewolucja dla większości Francuzów, nawet o poglądach prawicowych, była czymś ogólnie pozytywnym. I no, sam trochę zmieniłem pogląd na rewolucję francuską dopiero będąc w zasadzie w Polsce. W szkole francuskiej no, to jest tak uczona historia rewolucji, że nie o wszystkim się mówi, a na pewno nie w pełnym wymiarze.
Jak były te demonstracje protestujące przeciwko liberalizacji tych spraw związanych z rodziną, to pamiętam, był taki widok, że szły młode dziewczyny, które no, musiały mieć jakieś poglądy w miarę konserwatywne, skoro były w tych manifestacjach i miały te takie rewolucyjne czapeczki frygijskie tak zwane.
Tak. I takie czapeczki to też pojawiają się podczas obecnych protestów. Pamiętam też te obrazy i faktycznie no, jest tu pewna sprzeczność, no, ale każdy naród tworzy własną narrację. I chyba żaden naród nie ma też pełnej świadomości własnej historii. No jest potrzebna taka narracja, żeby stworzyć wspólnotę narodową, francuska wspólnota narodowa, o ile no, co z niej zostało, no jednak bazuje na tak zwanych wartościach republikańskich, to znaczy na Republice Francuskiej, a nie na starej Francji, na monarchii.
Powiedział pan, że protestuje przeciętny biały mężczyzna z klasy średniej, a co się dzieje na tych przedmieściach imigranckich, które dotychczas zawsze wydawały się takim najbardziej burzliwym elementem Francji?
To znaczy, ja myślę, że jeśli chodzi o te przedmieścia, no na pewno się nie przyłączają do tych protestów w sensie politycznym. Jak już się przyłączają, to przyjeżdżają z tych przedmieść po to, żeby, no znowu będę uogólniać, ale żeby nakraść się, żeby korzystać z tej sytuacji. I to są fakty, to oczywiście nie wszyscy i nie wszyscy, którzy kradną, są tych przedmieść, ale ci, którzy byli widziani kradnąc i też tłukąc policja zwykle po oficjalnym proteście, czy na ukończeniu, no by to była wyraźnie młodzież z tych przedmieść. Także politycznie, no znowu uogólniając, na tych przedmieściach, no nie ma poczucia przynależności do tej wspólnoty francuskiej, więc nie ma powodu, żeby protestować wspólnie jako naród francuski przeciwko władzy. Za to wydaje mi się, że to, czego się obawia władza, to jest, żeby nie doszło do rozruchów na przedmieściach z różnych powodów, przecież były w przeszłości, w tym samym czasie, co są te protesty żółtych kamizelek. Dlatego, że jest za mało sił policyjnych i nawet za mało wojska, żeby wtedy zapanować nad sytuacją, zwłaszcza, że na przedmieściach jest dużo uzbrojenia.
Gdzie w tym wszystkim znajdują się francuskie partie polityczne? No bo wydawałoby się, że taki moment, kiedy władza ma poważne problemy, to jest ten moment, kiedy opozycja powinna podnieść swój sztandar do góry i powiedzieć, teraz my mamy coś do zaproponowania. Czy francuskie partie polityczne opozycyjne wobec prezydenta Macrona, po pierwsze, czy w ogóle istnieją, po drugie, czy zajmują jakieś stanowisko?
Istnieją, tak, zajmują stanowisko, na przykład Zjednoczenie Narodowe, czy Zgromadzenie Narodowe, zależy jak kto to tłumaczy, czyli Front Narodowy, proponuje rozwiązanie parlamentu i rozpisanie nowych wyborów jako wyjście z tej sytuacji. I to jest w zasadzie, jeśli wierzyć sondażom, jedyna partia, która korzysta na obecnej sytuacji, która zyskuje w sondażach. Podobne postulaty ma La France Insoumise Mélenchona, tylko on nie bardzo korzysta, jeszcze dołącza swoje lewicowe postulaty. Za to absolutnie nie korzysta centroprawica Wauquiez'a, czyli partia tego Fillona, który no, przegrał te wybory ostatnie, podczas gdy miał je wygrać. On ma podobną retorykę, co ten były Front Narodowy, czyli Zjednoczenie Narodowe, tylko widocznie w oczach Francuzów jest niewiarygodny i w ostatnich sondażach jego partia jest na poziomie 7-8%, czyli nawet wyprzedza go taka partia, która jest jakby odłamem prawicowym tej centroprawicy, czyli tego człowieka, który w drugiej turze jako jedyny poparł Marine Le Pen, Dupont-Aignan, i który ma być w przyszłym Europarlamencie razem z PiS-em w tej grupie reformatorów i konserwatystów europejskich.
O ile ta grupa w ogóle przetrwa, oczywiście. Pan prezydent Macron ma, zdaje się, dalej problemy z tym swoim ochraniarzem byłym. Co się dzieje w tej sprawie?
Tak. Tutaj po pierwsze rzekomo miał już nie mieć żadnych kontaktów z nim, a tutaj ten były ochraniarz twierdzi, że na Instagramie sobie wymieniali jakieś różne komunikaty, też doradzał prezydentowi Francji w sprawie na przykład jak zarządzać tym kryzysem żółtych kamizelek. Twierdzi, że ma na to dowody w postaci tych zapisu tych rozmów w swoim telefonie. No i chyba ma, dlatego że Pałac Elizejski trochę się wycofał ze swoich twierdzeń, je bardzo zniuansował, twierdząc, że faktycznie prezydent Macron z dwa albo trzy razy odpowiedział lakonicznie na nachalne wiadomości, komunikaty tego byłego ochraniarza. Też no, był taki wątek, że miał uciec do Londynu, ten Benalla, i miał tam, groził, że ujawni jakieś różne tajemnice niewygodne dla prezydenta. No wszyscy tutaj się zastanawiają, co to może być za tajemnice. Cały czas jest jakby ta plotka ze względu na różne zachowania prezydenta Macrona, że to mógł być też jego kochanek. Także no tutaj to powoduje, że ten skandal, który spowodował początek topnięcia popularności Macrona w sondażach na początku lata ubiegłego roku, trwa cały czas. Czyli nie można o tym sprawiać, że ludzie o tym zapomną. To jest bardzo żywe cały czas.
Gdzieś w jakichś materiałach prasowych dotyczących tego aktywnego pana ochraniarza przeczytałem taką wiadomość, że on został też członkiem loży masońskiej. Ja zawsze myślałem, że masoni to są tacy wpływowi faceci, rządzący światem, poważni. No taka istota establishmentu. On tak nie sprawia wrażenia takiego elitarnego bardzo.
Tak, był członkiem loży masońskiej. O tym napisano i to zostało potwierdzone. I widocznie no, jest to niezbędny etap, żeby szybciej zrobić karierę w Republice Francuskiej. Fakt, że nie sprawia takiego wrażenia takiego człowieka, ale to jest przecież człowiek władzy, no bo chociaż jest bardzo młody, ale był bardzo blisko ośrodka władzy, to może jest to jeden z wątków, który może pomóc wyjaśniać, jak to się stało, że on tak szybko zrobił taką zawrotną karierę i dlaczego był tak chroniony.
Wygląda jeszcze na to, że jeszcze o tym panu usłyszymy. Do Warszawy przylatuje jutro Matteo Salvini, wicepremier rządu Republiki Włoskiej. To jest taka postać trochę wokół której w tej chwili się toczy właściwie polityka europejska w pewnym sensie.
Tak, pamiętam jak w sierpniu ubiegłego roku podczas spotkania w Mediolanie Salviniego z Orbanem, z premierem Orbanem z Węgier, oni sami, obaj panowie twierdzili, że ich głównym przeciwnikiem jest prezydent Francji Macron, czyli jako lider, jako że jest liderem obozu proimigracyjnego i też profederalistycznego. Później niedawno, nie pamiętam, czy to było w listopadzie, czy w grudniu, to było już w trakcie trwania tych masowych protestów we Francji, to znaczy może nie masowych, ale gwałtownych protestów we Francji, Salvini stwierdził, że jednak Macron nie jest już żadnym przeciwnikiem dla niego. No, ale tworzy się taki front obrońców innej Europy, takiej Europy bardziej szanującej suwerenność narodów, wolności, swobody obywatelskie i też chroniącej swoje granice. Więc to jest logiczne, że dochodzi do takiego spotkania. Faktem jest, że w Polsce jest pewien opór w szeregach PiS-u przed tymi partiami, jak Liga i jak francuskie Zjednoczenie Narodowe ze względu na ich bliskość czy upodobanie, jak to się mówi, do prezydenta Rosji Władimira Putina. No ale z drugiej strony też mają podobne poglądy w wielu sprawach, zwłaszcza, że te partie w zasadzie zbliżyły swoje poglądy do poglądów PiS-u i Fideszu, dlatego że już nie chcą wyjść z Unii Europejskiej, tylko chcą ją zreformować.
Chcą ją zreformować. Ta sprawa budżetu, jeśli chodzi o budżet Włoch i później budżet Francji, chyba pokazała, jak bardzo w tej chwili Europa jest taką strukturą równych i równiejszych.
Tak, i to pokazuje to jest jedna rzecz, o czym mówił mój przedrozmówca, ale pokazuje też, jak bardzo komisarze europejscy są zaangażowani politycznie w walce ideologicznej. Zresztą oni to mówią otwarcie. Komisarz Oettinger, który jest odpowiedzialny, Niemiec, który jest odpowiedzialny za sprawy związane z budżetem, powiedział pod koniec grudnia, no, że faktycznie Macron tutaj swoimi dodatkowymi wydatkami i tym, że przekroczy próg 3% w przyszłym roku, prawdopodobnie będzie deficyt finansów publicznych na poziomie 3,2% i stracił na autorytecie, ale jest cały czas takim entuzjastycznym obrońcą Unii Europejskiej i ważne jest, żeby po 2019 nie przekroczył znowu tego progu. No widocznie jest duże, większe zrozumienie dla problemu Francji niż dla problemu Włoch, gdyż, no jak wiadomo, nie zgodzono się na deficyt Włoch na poziomie 2,4%. Co prawda Włochy mają większe zadłużenie, 130% PKB, Francja 100%, no ale tendencja we Francji jest wzrostowa, podczas gdy we Włoszech jest bardziej stabilna. Poza tym Włosi wprowadzają ważną reformę strukturalną, jeśli chodzi o wydatki państwa, w postaci zatrzymania nielegalnej imigracji. To jest przecież bardzo duży koszt, którego no, nie będzie albo będzie w mniejszej mierze, podczas gdy Francja nie walczy z nielegalną imigracją, cały czas napływają i polityka Francji zachęca do większego napływu i to się wiąże z bardzo dużymi wydatkami i to też te protesty żółtych kamizelek to mają też z tym związek, bo państwo francuskie musi pobierać coraz większe podatki, żeby sfinansować tą imigrację. Też powiem tylko jeszcze, że Moskowici, ten komisarz, który jest odpowiedzialny za sprawy finansowe, który odrzucił ten projekt budżetu Włoch, otwarcie mówił, że wrogami Unii Europejskiej są takie kraje jak w tej chwili Włochy, Polska, Węgry i mówił, że chce walczyć z faszystami w Europie i tak dalej. Więc to pokazuje, że to jest kwestia też, czy nawet w głównej mierze ideologiczna.
Poranek wnet, minęła godzina 9:00. W naszym studiu cały czas jest pan Olivier Bo, francuski dziennikarz pracujący w Polsce. Za chwilkę wracamy do rozmowy. Poranek wnet, godzina 9:01, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2, to my, Radio Dwóch Stolic. W naszym studiu cały czas jest pan Olivier Bo, rozmawiamy o prawach o sprawach europejskich, ale oczywiście tutaj ze sprawami polskimi w tle. Ta kwestia masowej imigracji przez Morze Śródziemne, to jest cały czas bardzo burzliwy temat. Właśnie wicepremier Republiki Włoskiej, który jutro przyladuje do Warszawy, odrzucił dość takich bezkompromisowych słowach apel nawet ze strony Ojca Świętego i powiedział, że Włochy nie będą przyjmować tutaj żadnych uchodźców z tych nielegalnych statków krążących po Morzu Śródziemnym.
Tak, i tutaj w nawiązaniu do tego apelu Ojca Świętego, no nie sądzę, żeby Ojciec Święty słuchał rano Radia Wnet, ale jakby słuchał, można by było mu zwrócić uwagę na to, że przez politykę wprowadzoną przez Włochy liczba utonięć ludzi w Morzu Śródziemnym na trasie z Libii do Włoch zmniejszyła się o połowę. To jest z 2000, tak z pamięci, 2200 było gdzieś w 2017 roku, dwa razy mniej w ubiegłym roku. W tym czasie w Hiszpanii, gdzie rządzi od czerwca, gdzie rządzą socjaliści popieranych przez skrajną lewicę i przez regionalnych nacjonalistów, liczba utonięć na trasie z Maroka do Hiszpanii przez Gibraltar zwiększyła się prawie czterokrotnie. Było 220 coś w 2017 roku, a w ubiegłym roku było prawie 800. Przyjmowanie kolejnych grup ludzi uratowanych w cudzysłowie przez te organizacje pozarządowe powoduje, że przemytnicy ludzi wysyłają jeszcze więcej tych ludzi na łodziach z Libii czy z Maroka i jest duża śmiertelność, więc to nie jest droga. Zresztą Salvini odpowiedział już na apel Ojca Świętego, że jeżeli on ustąpi dzisiaj, będzie musiał też ustąpić jutro i pojutrze i tak dalej.
Nie tylko Włochy mają problem, Francja też ma część swojego wybrzeża nad Morzem Śródziemnym. Jaka jest polityka Francji wobec tych procesów?
To znaczy bezpośrednio nie dopływają do Francji, dlatego że to jest dość daleko, ale Francja, choć nie mówi o tym otwarcie, jak to robią Włochy, też nie przyjmuje i też ma zamknięte porty. Statek Open Arms, tej organizacji hiszpańskiej Open Arms, której ostatnio w grudniu to było, szukał portu i nie mógł uzyskać zgody ze strony Malty i Włoch, też nie uzyskał zgody ze strony Francji. Francja odmówiła też, choć tego nie powiedziała głośno, i dopiero Hiszpania w końcu się zgodziła przyjąć ten statek, chociaż też niechętnie, dlatego że oni zdają sobie sprawę, że to powoduje przypływ kolejnych fali ludzi, choć oficjalnie też mają politykę otwartych drzwi, otwartych portów. Francja poza tym na granicy z Włochami to już od dawna jakby wypycha tych nielegalnych imigrantów, którzy z Włoch próbują się przedostać do Francji i to robi teraz to samo w Pirenejach. Chociaż oczywiście przy tym, jak są pilnowane w tej chwili granice, no to dużo ludzi się w końcu przedostaje, ale w ubiegłym roku około 7000 nielegalnych imigrantów zostało odsyłanych z Francji do Hiszpanii na gorąco, czyli na samej granicy. Także to nie jest tak, że Francja przyjmuje, pomimo słów prezydenta Macrona o tym, że że tu Salvini jest taki straszny i że jak Macron nawet powiedział, że jak słyszy to, co mówi Salvini, to muszę chce wymiotować. Miał bardzo ostre słowa, ale robi dokładnie to samo, tylko że to robi niekonsekwentnie, więc zachęca tych imigrantów, żeby próbowali do Francji się dostać, a próbują, aż im się udaje. I dlatego mamy we Francji jeszcze bardzo dużą imigrację nielegalną.
We Francji sprzeciw też powoli zaczyna narastać.
Zaczyna
we Francji, przepraszam, nie we Francji, w Hiszpanii. O Francji mówiliśmy, Hiszpania jest tutaj ciekawa.
Tak, w Hiszpanii, co jest ciekawe, to jest to, że w ubiegłym roku, w 2018, po raz pierwszy prawicowa, no powiedzmy w cudzysłowie populistyczna partia, bo tak się je nazywa, te partie w tej chwili, Vox, który jest odłamem partii ludowej, czyli PP, takim konserwatywnym odłamem, antyimigracyjnym, po raz pierwszy pojawia się w sondażach jako partia, która się liczy. To nie jest jakiś oszałamiający poziom. W zależności od sondaży to jest 3%, 6%, 7%, ale do niedawna oni zyskiwali w wyborach coś takiego, mniej więcej tak 1/4 punktu procentowego, więc to jest duża zmiana. Poza tym w Andaluzji dostali 12% głosów, przez to centroprawica składająca się z Partii Ludowej i Ciudadanos nie może rządzić bez ich poparcia. I jednym z ich postulatów, jeszcze dodam, w Andaluzji, żeby popierali powstający rząd Andaluzji, to jest to, żeby ten rząd się zobowiązał walczyć z imigracją nielegalną.
Europa się zmienia, jak widać, nadal nawet daleko w słonecznej Andaluzji na południu Hiszpanii. Bardzo serdecznie dziękuję, Olivier, bo był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 9:07, a teraz zaśpiewa dla nas Kobra Nocka, o miłości oczywiście. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię, a tymczasem w Poranku Wnet jest godzina 9:12, Radio Dwóch Stolic, Warszawa 87.8, Kraków 95.2 i na całym świecie wnet.fm i na całym świecie będzie można teraz posłuchać rozmowy, a naszym gościem jest pan poseł Marek Jakubiak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jak pan poseł widzi siebie teraz w tych nadchodzących kampaniach wyborczych? Czy pan będzie z jakiejś listy startował do kolejnej edycji polskiego parlamentu?
Jak wszem i wobec wiadomo, organizuję Federację dla Rzeczypospolitej. To będzie partia polityczna. Tutaj w Państwa Radiu już kilkakrotnie o tym mówiłem, że to partia dla normalnych ludzi, więc bardzo ciekawe zjawisko będzie. Natomiast szczerze powiedziawszy, to bardzo dynamiczna sytuacja jest. Tworzą się koalicje formalne, nieformalne, koalicje mające na celu jedynie zbudowania list wyborczych do Parlamentu Europejskiego na przykład. No ale z tym mam jakiś problem, wewnętrzny też mam. Dlatego, że ja rozumiem, że Unia Europejska się nie podoba, mi się też nie podoba Unia Europejska w takim znaczeniu, jakim dzisiaj istnieje. Natomiast ja jestem Europejczykiem, państwo są Europejczykami, ja nie rozumiem, jak można wyjść z Europy.
Ale ktoś chce wyjść z Europy?
No, koalicja, która się tworzy po prawej stronie, a więc Ruch Narodowy, Korwin-Mikke, pan Braun Grzegorz i jeszcze parę osób tam predestynuje do bycia w tej koalicji, chcą polexitu i to wyraźnie już w tej chwili definiują. No to jest taki cierń, który każe mi myśleć, jak ja się mam z tym pogodzić po prostu, gdyż ja jestem absolutnie przeciwnikiem pozostania w Unii, tylko zmodernizowania Unii. Ja jestem nie przeciwnikiem, tylko jestem zwolennikiem pozostania w Unii i zmodernizowania Unii.
No to może powinien pan dołączyć do Wielkiej Europejskiej Koalicji. Tam będzie PO i SLD i PSL, wszyscy tam będą. Nie chce pan tam razem z nimi do tej Europy, bronić tej Europy, żeby nie było polexitu właśnie?
Oni chcą bronić tej Europy, która jest dzisiaj, która jest protekcjonistyczną Europą, etatystyczną, paskudną Europą, którą definiuje jako szczyt biurokracji i głupoty. I ja po prostu takiej Europy sobie nie wyobrażam. Natomiast moją rolą jako odpowiedzialnego polityka jest głosić taką tezę, że da się to naprawić. Musimy w to wierzyć. Bo w co innego wierzyć? Pytam, jak taki Juncker występuje i mówi, że jak się nie połączymy, to będzie wojna. No to co to jest? To co znowu? Po 13 było przemówienie?
Czy pan sądzi, że taki zjednoczony blok tej całej opozycji antypisowskiej jest możliwy, że powstanie rzeczywiście taka jedna duża siła, która będzie walczyć z koalicją rządzącą?
Na pewno będzie przeciwwaga. To bardzo będzie przypominało, pan sobie pozwolił dzisiaj szydzić z wyborów warszawskich, proszę pana. A ja chcę panu powiedzieć,
zaraz
że to było...
Zaraz tam szydzić, trochę żartować.
Ja panu powiem, że ten walec, który przejechał kilkunastu kandydatów, w tym i porządnych kandydatów na prezydentów Warszawy, będzie podobnie działał i w tym przypadku, może nawet bardziej. Czyli tutaj powiem, że te wszystkie dobre humory, które są po stronie małych ugrupowań politycznych, raz, dwa, uśmiech zginie z ust, jak wyjdą pierwsze sondaże, ale już przedwyborcze i zobaczcie państwo, jak ten walec działa. To są dwa ugrupowania dzisiaj, albo się dołączy do jednego, albo do drugiego.
Czy nauczony w takim razie bolesnym doświadczeniem tego walca, który przejechał się po Warszawie, chce pan dołączyć do któregoś z tych dużych bloków, na przykład do koalicji rządzącej?
Nie wykluczam niczego, natomiast sytuacja jest taka, przeze mnie jest tak zdefiniowana, jak właśnie przed chwilą powiedziałem. Będą tylko dwa obozy. Ten środek niestety zaginie, dlatego że ta główna narracja, ten spór o Unię Europejską będzie się toczył pomiędzy dwoma ugrupowaniami i prawdę mówiąc nie daje cienia szansy nawet tym mniejszym ugrupowaniom.
A to mniejsze ugrupowanie, które pan w tej chwili zakłada, to tam jest, kto, jak są już jacyś ludzie, jest tam pan, ktoś poza nim, są jacyś znani działacze, są jacyś ludzie doświadczeni politycznie?
Są też doświadczeni politycznie, natomiast 3000 członków mamy już w tej chwili zaewidencjonowanych. W tej chwili jest w rejestracji partia, czekamy. Tak więc sądzę, że niebawem będziemy mogli wystartować już formalnie, ale już bazy na stronie internetowej Federacja dla Rzeczypospolitej RP.org. Już można się zaewidencjonować i już współdziałać. Tworzymy program, już grupa programowa powstała. Za chwilę, dosłownie za chwilę już struktury we wszystkich województwach mamy i okręgach wyborczych.
Liderzy ugrupowań politycznych mają to do siebie, że muszą odpowiadać na różne pytania. Pojawiły się w debacie publicznej informacje, że pan był członkiem PZPR-u. Mhm. Był pan, czy pan nie był?
No to jest trudna sytuacja, cały czas to mówię, ludzie nie chcą w to uwierzyć. Jako 19-letni chłopak, oczywiście napchany książkami Fiedlera, chciałem być pilotem. No, traf chciał, że skrzywienie kręgosłupa, które później się okazało, że jednak był prosty, spowodowało, że mnie z Dęblina odrzucono. Poszedłem do Szkoły Chorążych Wojsk Lotniczych. Tam po roku, po tej unitarce, po tych 3 miesiącach, po prostu z automatu nas zapisywano jako kandydatów do partii. Ja pamiętam te pytanie, czy ja jestem członkiem, czy nie. Wtedy mi odpowiedziano, że nie. Otóż to było chyba budowanie takich statystyk i tyle. W pułku bojowym nigdy nie byłem na żadnym zebraniu. Nigdy nie byłem w żadnym, nie miałem partyjnej legitymacji. Nie płaciłem żadnych składek, więc po paru latach ktoś mnie wezwał tam z oficerów politycznych i pyta się, dlaczego Jakubiak, wy się rozumiecie, ukrywacie. Więc ja wtedy również powiedziałem, że nie chcę być w partii i tyle, no to co ja mam powiedzieć? No na tym odmowie paszportu, przypominam, że 91 rok to już była demokracja i mi jako jedynej osobie, która wystąpiła wtedy o paszport, bo ja chciałem wyjechać wtedy za granicę, odmówiono wydania paszportu z jakiegoś powodu i założono mi teczkę w IPN-ie. Nie w IPN, bo wtedy nie było IPN-u, ale teczkę mi...
W 91 roku ktoś panu teczkę założył?
Tak.
Ale kto panu założył teczkę w 91 roku? Wtedy to już było...
Jeden papier jest tylko tam wsadzony, to jest dokładnie odmowa wydania mi paszportu. Oczywiście trzeba też państwu wiedzieć, że wcześniej, 2 miesiące wcześniej, ja dostałem się na studia, chciałem studiować, wtedy mi odmówiono tego studiowania, pierwszy raz, no pyskaty byłem, człowiek skrzydeł dostał jakiś i byłem pierwszym, który odszedł z wojska, za mną 40 paru, pozwolono odejść z wojska. Dwukrotnie składałem, prosiłem o zwolnienie z wojska, dwukrotnie mi odmawiano, więc... No wiecie państwo, no byłem i nie byłem. No jeżeli tam ludzie chcą powiedzieć, czy byłeś, no to byłem, no ale czy byłeś członkiem partii? Nie byłem członkiem partii.
Znaczy, jako historyk nie do końca tą rozmowę, ja też... tą odpowiedź rozumiem, ale rozumiem,
to proszę zadać mi następne pytanie, jakieś no, wyjaśniające jeszcze, no.
Nie, no to...
40 lat temu młody człowiek podpisał jakiś dokument. W życiorysie napisałem, że jestem kandydatem na członka partii. Tego nie ukrywam, bo i redaktor Mazurek mnie pytał, też o tym mówiłem. Nie ukrywam tego. I tyle, no. Cóż ja mam powiedzieć, no.
Dobrze, zostawiamy.
Ani żadnej funkcji nie pełniłem, niczego. Jedyne, co się przysłużyłem partii, to wyrzuciłem na zbity łeb jakiegoś sekretarza, bo był pijakiem, no.
Ale to jak pan wyrzucił jakiegoś sekretarza, to pan jednak w tej partii był. Ja nie twierdzę, że to
nie,
było
nie,
źle.
Nie,
bo...
nie, 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 nie. nie, ja byłem ja byłem takim społecznym inspektorem w jednostce wojskowej i żołnierze do mnie przyszli, złożyli mi pisemne oświadczenie, że pierwszy sekretarz, kapitan zbiera pieniądze na wódkę. No to co chorąży wtedy mógł zrobić? Wywaliłem na zbity łeb pana kapitana i wtedy byłem sam i cała jednostka była przeciwko mnie i tyle, no, taki byłem, taki jestem.
Zostawimy tą sprawę w takim razie w tej takiej słynnej wymianie zdań z Pawłem Kukizem, która już trochę przeszła chyba do legendy polskiej debaty publicznej, po której pan ostatecznie przestał być członkiem klubu Kukiz 15. Tam między innymi poszło o ocenę posła Andruszkiewicza. No, pan pojechał sobie na wakacje, a tu poseł Andruszkiewicz narobił trochę hałasu w polskiej polityce. Jak pan ocenia jego młodzieńczy awans?
Pan pojechał sobie na wakacje, a tu się takie rzeczy... Oczywiście, że ja nie mam wpływu na to. Mój wyjazd na wakacje nie ma nic z tym wspólnego. Natomiast dziwi mnie ten hejt nieprawdopodobny, szczególnie po stronie Platformy Obywatelskiej. Bo ja bym chciał się zapytać, jeżeli mówimy o kompetencjach, i jeżeli nawet Paweł Kukiz o kompetencjach mówi, albo Tyszka mówi o jakichś kompetencjach, to czy oni mają kompetencje? Czy to jest tak, że muzyk ma kompetencje do tego, żeby budować politykę? A może historyk sztuki ma kompetencje do tego, żeby być marszałkiem Sejmu? A może to jest, zadajmy takie pytanie, jeżeli mamy Platformę Obywatelską, to pytam się, Trzaskowski to nie ma takiego samego wykształcenia przypadkiem co Andruszkiewicz? I on miał kompetencje, żeby być wiceministrem cyfryzacji? A przepraszam, pani Kopacz, Platforma Obywatelska dzisiaj, bo przecież do ZSL-u najpierw wstępowała, to pytam, to czy pediatra, lekarz, który się zna na chorobach dziecięcych, może być premierem? Ma kompetencje? A najlepszy przykład, Klich, psychiatra, czy może być ministrem obrony narodowej? Więc o czym my mówimy w ogóle? Pan premier Morawiecki podjął decyzję. Państwo polskie to jest pewnego rodzaju przedsiębiorstwo, którego prezesem jest dzisiaj premier. Premier podjął decyzję, że daje szansę wykazać się młodemu człowiekowi w zakresie wykonywania jakichś powierzonych mu obowiązków. On to oceni. Co nam do tego? Ten hejt, te jakiś amerykańscy Żydzi się wypowiadają. Przecież to jest jakaś paranoja po prostu. Młody człowiek dostał ambitne cele do wykonania i koniec, kropka. Pan premier jest od opiniowania jego wyników pracy, a nie Jakubiak czy ktokolwiek inny. Pytam się, gdzie jest koniec hipokryzji?
Tu nawet pojawiły się informacje, to ze strony głównej partii opozycyjnej, że pan Andruszkiewicz wręcz ma jakieś związki z Rosją. Padły słowa nawet o agenturalności.
Nie, to znaczy, no tak. Lewacki portal parę lat temu napisał taki jakby raport, kto jest agentem wpływu, ale to jest ciekawa definicja, bo to nie chodzi o to, że jest agentem, tylko kto robi wszystko, żeby ktoś miał lepiej, nie? I teraz ci lewacy też w demokratyczny sposób mają prawo mieć własne zdanie. Ale czy dzisiaj powoływać się na to, to też nie jest hipokryzja? Dzisiaj napiszemy raport na jakimś portalu. Na przykład agenci wpływu Ukrainy. Jest lista?
Pewnie by się znalazło.
No i proszę bardzo, i można? I teraz w drugim końcu Europy ktoś się będzie na to powoływał. No więc paranoja, no po prostu nie wpadajmy w jakiś ten... Oczywiście ABW sprawdza każdego kandydata na ministra, zanim dojdzie. Ja się pytam, gdzie ABW było, jak Boniego na przykład na ministra wsadzali. To co, nie sprawdzali jego przeszłości? A może to jest ciąg dalszy tej przeszłości? No ja nie mam pojęcia, natomiast prawda jest taka, że nie popadajmy po prostu w wariactwo jakieś, no.
Nie badajmy wariactwo. Tutaj niektórzy komentatorzy sceny politycznej mówili, że to jest taki pomysł tutaj ze strony premiera Prawa i Sprawiedliwości, żeby przyciągnąć do siebie część elektoratu młodych narodowców, część tych takich młodych, dosyć radykalnych, ale o pewnym patriotycznym instynkcie ludzi. Czy pan sądzi, że ten zabieg jest możliwy?
Myślę, że nie, dlatego że pan Adam Andruszkiewicz, pan minister Andruszkiewicz z tymi środowiskami typu ONR, Ruch Narodowy i tak dalej, raczej na stopie jakieś wojenne jest. Tutaj wręcz ta narracja pana Winnickiego, który na miejscu Andruszkiewicza oczywiście byłby kompetentny, ale Andruszkiewicz nie jest kompetentny, więc zapewne ta narracja, która dzisiaj wskazuje na to, że oni się wstydzą za niego, na przykład powoduje, że myślenie takie musi być błędne z samej natury, nie?
Politycy klubu Kukiz 15 pytanie o koalicję zawsze odpowiadają, że to nie zależy od tego, oni z każdym są w stanie program i w ogóle nie patrzą na żadne tutaj personalne kwestie, tylko przy kim będą mogli realizować swój program. Tam się pojawiły wręcz nawet takie wypowiedzi, że spokojnie też sobie wyobrażają koalicję na przykład z Platformą Obywatelską. Jak pan sądzi, jaka będzie dalej przyszłość tego
ruchu?
Znaczy
ja patrzę po sobie, no proszę zobaczyć, w ruchu Kukiz 15 już o rysie prawicowym, narodowym nie został nikt praktycznie. Więc pytam się, gdzie Kukiz idzie? Dlaczego ja przeszkadzałem w Kukiz 15? Bo ja zostałem wypchnięty. Dlaczego ten rys... I Paweł Kukiz na końcu powiedział, podsumował to w ten sposób, że Jakubiak był tą osobą, która spowodowała, że mówi się o nas jako przystawka PiSu. No to przepraszam, to czyją przystawką teraz będą? Jeżeli Paweł zdefiniował to w ten sposób. Więc z logicznego punktu widzenia, takiego pragmatycznego, jeżeli usuwa się wszystkich ludzi, którzy mają narodowe poglądy takie prawicowe, to kto w Kukiz 15 zostaje, pytam. I gdzie Kukiz 15 dryfuje? Oczywiście, że dryfuje w stronę Platformy Obywatelskiej bądź SLD, bądź PSL-u. W każdym razie sam Kukiz 15 nic nie zrobi. A mówienie o tym, że będziemy jakimś języczkiem uwagi, że będziemy szantażować rząd w lewo albo w prawo, jak będzie PO, to będziemy stawiać tu warunki jakieś tam, to są zwykłe szantaże polityczne, na które ja się nigdy nie chciałem zgodzić.
Czyli tak, z jednej strony nie ma już ludzi o poglądach narodowych, pana zdaniem, w klubie Kukiz 15, z drugiej strony młodzi narodowcy wchodzą w sojusz z Korwinem, co im gwarantuje idealnie, że ich nikt nie będzie poważnie traktował. To właściwie jaka jest w Polsce przyszłość dla tych wyborców, którzy mają poglądy narodowe, którzy jakoś chcieliby tutaj nawiązywać do tego typu emocji w
polityce? Ja muszę wszystko to przetrwać jakoś. To znaczy, to jest tak, że ja tą ofertę złożyłem. Natomiast proszę zauważyć, że chronologia działań jest taka, że wszystko za moimi plecami się dzieje. Czyli inaczej mówiąc, jak tylko Jakubiak wyszedł z Kukiz 15 i zaczął mówić o tym, że trzeba zbudować front, natychmiast narodowcy z Korwinem podjęli tajne negocjacje i podpisali porozumienie. Przed nimi był jeszcze Leroy. Po nich jest Braun. Również beze mnie się odbyły te negocjacje. A teraz się patrzą na mnie i mówią, no to zapraszamy, ale gdzie? Skoro nie biorę udziału w ogóle w negocjacjach.
To zajmijmy się na zakończenie tymi partiami politycznymi, które jednak mają szansę, że w tym parlamencie na pewno się znajdą. Podobno Prawo i Sprawiedliwość będzie teraz łagodzić przekaz, będzie z powrotem centrowy, będzie próbować tutaj zawalczyć o ten mityczny środek sceny politycznej, czy jakby taki powrót do tych zabiegów z poprzedniej kampanii wyborczej. Czy pan sądzi, że to jest możliwe?
Scena polityczna w Polsce się będzie polaryzowała. I te działania, które POKO podejmuje wobec PiSu i PiS wobec POKO, będzie ta scena Zjednoczonej Prawicy, będzie przyciągała do siebie, czy to się komu podoba, czy nie, i Platforma Obywatelska z drugiej strony. Wszystkie ugrupowania, brałem udział w takim programie, gdzie tak naprawdę nawet partia Razem do Platformy Obywatelskiej już się przytula.
Partia Razem do Platformy Obywatelskiej, no to będzie ciekawie, taki skrajnie lewicowy program.
Tu chadecy, tu lewacy, tutaj PSL, no to się takie zoo trochę robi, nie?
A na wynik kampanii wyborczej co wpłynie? Czy właśnie te emocje polityczne, czy te takie podziały natury światopoglądowej, czy jednak będzie tak, że tutaj zadecyduje stan gospodarki?
Absolutnie przegra narracja polexitu. Absolutnie. Dlatego, że dzisiaj Polsce jedno, co jest zbędne, niepotrzebne i szkodzące, to jest budowanie następnych frontów wojen na scenie europejskiej. Trzeba łączyć. Bardzo się cieszę, że pan minister spraw wewnętrznych Włoch przyjeżdża do Polski, negocjując w ten sposób chyba z Prawem i Sprawiedliwością jednak przyszłą koalicję w parlamencie. W parlamencie europejskim musi się coś zmienić, dlatego że to zlewaczenie to jest taka choroba, która powoduje, że zaczyna być to wszystko bardzo źle postrzegane. Jeżeli Macron nie może przyznać, że ma rozruchy na ulicach, to my już jesteśmy w takich oparach absurdu, że Timmermans mówi, a co się takiego dzieje we Francji, bo ja nie wiem, niech pani mi powie, nie? No to my już jesteśmy w takich oparach absurdu, że po prostu zwyczajnie to trzeba przerwać jakoś. Nie można w tym trwać. Unia Europejska drukuje pieniądze, a oni je dzielą. I wszystko jest okej. Sobie podwyżki porobili, jakieś absurdalne pensje biorą i teraz mówię o wysokości. I oni trwają w tym Bizancjum. Proszę pana, ale tych dywizji już nie ma. To jest tak jak to jest tak jak generałowie, którzy przegrywali wojnę, dowodzili nieistniejącymi już dywizjami. To tak samo Timmermans razem z Junckerem dostają papiery, z których wynika, że jest świetnie. Natomiast prawda jest taka, że Europa się burzyć zaczyna. Nie wierzcie państwo, że to chodzi tylko o podwyżkę paliwa we Francji. Chodzi o całość polityki, o cały ten świat liberalny, który skręcił w opary absurdu. Absolutnie trzeba tą mgłę rozgonić.
Rozgonić o parę absurdu. No cóż, zobaczymy, czy się uda. Marek Jakubiak, poseł na Sejm Rzeczpospolitej.
Kłaniam się, miłego dnia życzę.
Był posłem. Gościem Poranka w Net. Czas na odrobinę ciężkiego rocka. Deep Purple.
O, i to jest coś.